Hej, tu Iwona Kuszko z Archistacji. Witam Was w 36. odcinku mojego podcastu, w którym gadam na luzie o architekturze wnętrz i o tym, jak zaprojektować otoczenie, by dobrze nam się żyło. Zapraszam Was dziś na rozmowę z Natalią Szyk-Trochą, która jest znana w sieci jako Sava Gaia. Natalia jest ekoarchitektką, która podróżuje po całym świecie, robiąc filmy o najpiękniejszych ekodomach, rozmawia z ich właścicielami i przeprowadza wywiady z wiodącymi ekspertami. W ramach marki Sava Gaia uczy o ekologicznej architekturze w przystępny sposób. Zanim przejdziemy do rozmowy, to chciałam trochę powiedzieć o tym, jak ja Natalię znalazłam i w ogóle jak to się stało, że postanowiłyśmy dzisiaj porozmawiać, bo to jest dosyć ciekawa historia. Ja się natknęłam na nią kilka miesięcy temu i zobaczyłam jej film o domu na plaży w Urugwaju, który jest urządzony z poszanowaniem natury i bardzo mi się ten film spodobał, no i postanowiłam, że zaproszę ją do podcastu. Ale ja mam taki zeszyt, w którym zapisuję właśnie swoje pomysły na kolejne odcinki, no i ona sobie w tym zeszycie była, ale nie zdążyłam do niej napisać, bo ona sama się do mnie odezwała i zapytała, czy chciałabym z nią porozmawiać. Także to jest bardzo ciekawa historia i tylko świadczy o tym, że Natalia musiała się u mnie pojawić w podcaście, bo gdyby nie ona, to ja na pewno bym ją zaprosiła. Taka była historia rozmowy, którą za chwilę usłyszycie i zanim Was na nią zaproszę, to chciałam przypomnieć, że jeżeli chcecie wesprzeć mój podcast i to, co robię w sieci, to zapraszam Was serdecznie do odwiedzenia mojego sklepu internetowego, gdzie znajdują się produkty elektroniczne związane z aranżacją własnego mieszkania. Teraz już zapraszam Was do wysłuchania rozmowy z Natalią. Cześć Natalia, bardzo się cieszę, że w końcu udało nam się spotkać i że będziemy mogły dzisiaj porozmawiać.
Cześć, bardzo miło, również się cieszę. Było z przeszkodami, ale jesteśmy.
Tak, dokładnie. Mam nadzieję, że nie będzie już żadnych problemów technicznych i że wszystko pójdzie sprawnie. Zaprosiłam Cię dzisiaj do tej rozmowy, bo uważam, że ekologia, no to pewnie wszyscy wiedzą, że jest teraz coraz bardziej popularna i coraz bardziej zwracamy na nią uwagę. Głównie w kontekście jedzenia, kosmetyków, mody, ale właśnie te wnętrza, one tak trochę odstają. Takie mam przynajmniej wrażenie, że trochę mało się o tym mówi, przynajmniej w Polsce. I chciałam Cię zapytać, jakie jest Twoje podejście do ekologicznych wnętrz? Co to w ogóle dla Ciebie są ekologiczne wnętrza?
Cześć, cześć. To jeszcze się na początek przedstawię. Nazywam się Natalia Szyk-Trocha, jestem ekoarchitektką. Projektuję wnętrza i domy w takim nurcie ekologicznym, ale też nagrywam ekologiczne domy i wnętrza w różnych miejscach na świecie, w Urugwaju, w Holandii. O Holandii będę dużo mówiła, bo to jest kraj super zaawansowany, jeśli chodzi o ekologiczne technologie. No więc tak, rzeczywiście, dużo mówi się o ekologii, jeśli chodzi o zdrowe jedzenie, o wiadome źródła jego pochodzenia i mam wrażenie, że od tego się zaczęło. Potem temat trochę przeszedł na modę, ale to trwa mniej więcej od roku w takiej większej skali. No i ja uważam, że kolejnym krokiem będą nasze mieszkania, miejsca, gdzie mieszkamy, gdzie spędzamy, no może nie 80% czasu akurat w swoim mieszkaniu, ale ogólnie we wnętrzach. Także ten trend, no i obserwuje się, że na coraz większych polach się rozszerza i coraz więcej osób mówi o tym ekologicznym życiu. No i powiem, jak to wygląda w Holandii, bo ja podczas studiów wzięłam urlop dziekański na rok i pracowałam w biurze architektonicznym w Holandii. To było, no to już było jakiś czas temu, 7-8 lat temu, czas szybko mija. I oni już wtedy byli bardzo zaawansowani. Ja wtedy też pracowałam przy takich projektach ekologicznych. I nawet, kurczę, nawet nie wiem, w którym miejscu zacząć mówić, bo u nich się tak dużo dzieje, jeśli o to chodzi. I jeśli chodzi o rozwój takich nowoczesnych technologii związanych z ekologicznym projektowaniem, high-tech, jakieś nowoczesne materiały, nowoczesne instalacje. Ale też jest taki drugi nurt, czyli powrót do natury. Jest też trzeci nurt, wykorzystanie materiałów z recyklingu. Kurczę, tego jest mega dużo. Będziemy zaraz o wszystkim rozmawiać, bo nie chcę tak zarzucić na początku.
A skąd ta ekologia wzięła się w ogóle w twoim życiu i skąd pomysł na to, żeby właśnie tymi ekologicznymi wnętrzami się zająć? Czy to zaczęło się wtedy w tej Holandii, czy ty już wiedziałaś, że jeśli, że tam pojedziesz po prostu do pracy w biurze architektonicznym, który będzie się specjalizował właśnie w tych ekologicznych wnętrzach, czy po prostu jakoś to odkryłaś na miejscu? Jak to u ciebie było?
Tak, takie życie w zgodzie z naturą towarzyszyło mi od zawsze i w zasadzie już podczas studiów chciałam, wiedziałam, myślałam, że będę chciała się zająć ekologiczną architekturą w jakiś sposób, ale zupełnie nie wiedziałam, jak to ze sobą połączyć i jak się tym tak naprawdę zajmować. Nawet na studiach projekt inżynierski robiłam w katedrze projektowania ekologicznego, ale naprawdę wtedy jeszcze nie wiedziałam, trochę mnie interesował ten temat, ale nie wiedziałam, co dalej. Do Holandii pojechałam, bo wiedziałam, że to jest kraj bardzo zaawansowany, jeśli chodzi o architekturę, ale nie myślałam w kontekście ekologicznym, tylko po prostu oni, u nich wszystko pojawia się dużo wcześniej. Tak jak no, wtedy mieszkałam 7-8 lat temu w Holandii, to technologie, które oni już wtedy stosowali na szeroką skalę, one dopiero 4-5 lat później zaczęły się pojawiać w Polsce, co jest smutne, a z drugiej strony fajnie, że się pojawiają, więc jesteśmy dobrej myśli. No ale tak naprawdę wszystko się zmieniło, kiedy mieszkałam w Warszawie, pracowałam w biurze architektonicznym, i zaczęły się u mnie problemy ze zdrowiem, problemy z oddychaniem. Czułam się przytłoczona takim życiem codziennym, chodzeniem do pracy od 9 do 17, potem robieniem projektów jeszcze swoich prywatnych po godzinach i po prostu, tak powiem, dojechało mnie to wszystko. I wtedy z mężem uznaliśmy, że musimy coś zmienić i wydaliśmy wszystkie swoje oszczędności życiowe, co może nie było mądre, ale zrobiliśmy to i wyjechaliśmy na 2 miesiące do Tajlandii i do Kambodży, żeby po prostu trochę odpocząć i nabrać takiego świeższego spojrzenia na życie. I Kambodża jawiła mi się jako miejsce z rajskimi wysepkami, z takimi hippie wioseczkami, domkami na plaży, jakimiś takimi z drewna, z bambusa. I jak przyjechałam do Kambodży, to po prostu aż mnie chciało z nóg, bo jak wysiadłam z autobusu, to miasteczko, które jeszcze 3 lata wcześniej było właśnie takim hippie miasteczkiem, było ogromnym, gigantycznym placem budowy. No na horyzoncie nie wiem, ile widać było żurawi budowlanych. 100, to tak naprawdę nie przesadzając, miasto śmierdziało, wszędzie walały się śmieci, wszystko było zalane betonem i tam powstawały jakieś gigantyczne, kilkupiętrowe, kilkunastopiętrowe resorty i kasyna chińskie. No i mnie to przeraziło, nawet teraz jak o tym mówię, to mam gęsią skórkę.
Ja też.
No to było straszne. Potem przemieściliśmy się na kolejną taką mikrowysepkę. No też tak z wierzchu wyglądało, że wszystko jest okej, domki na plaży i poszliśmy na spacer przez dżunglę i się okazało, że ta dżungla też jest cała wycinana od środka i tam też te resorty są budowane. No, po prostu to było przerażające. Ja naprawdę szłam przez tą wyspę i aż miałam łzy w oczach. No to było przerażające. I to był taki w sumie przełom, kiedy uznałam, że wreszcie wiem, jak połączyć moje zamiłowanie do natury i ekologii z tym, że jestem architektem i postanowiłam zacząć pokazywać ludziom, że można budować w sposób taki bardziej ekologiczny. I ja zajmuję się małą skalą, czyli wnętrzami i domami, bo to jest coś, co tak naprawdę dotyczy każdego z nas i każdy może to w jakiś sposób sobie wykorzystać.
W ogóle zobacz, jakie to jest ciekawe. Wyjechałaś do tej Tajlandii, Kambodży, bo tak naprawdę przytłaczało cię życie codzienne. A tam okazało się, że po prostu odkryłaś, co chcesz robić. W ogóle uważam, że nie ma w życiu przypadków i to jest najlepszy dowód na to, że właśnie miałaś się tam znaleźć, nie? W tym momencie dokładnie.
No, dokładnie. Ja też uważam, że nie ma w życiu przypadków, aczkolwiek no nie jechałam tam z takim zamysłem, że wymyślę, co mam robić w swoim życiu, tylko po prostu no widocznie miałam dużo przestrzeni. I tak się wszystko poukładało, że wszystkie te okoliczności spotkały ze sobą i powstał ten pomysł.
Super, dobra, to teraz wypytam cię trochę o te ekologiczne rozwiązania i materiały. Powiedz mi, jakie rozwiązania i materiały możemy zastosować we własnych wnętrzach? Najlepiej takie, które właściwie każdy z nas może wykorzystać, czyli wiesz, takie powiedzmy bardziej dostępne dla Polaka.
Masz na myśli dostępne cenowo, czy...
I cenowo, i też na przykład załóżmy, że kupujemy sobie mieszkanie od dewelopera, I ono już jest w jakiś tam sposób przez tego dewelopera, powiedzmy, wiesz, wykończone, nie? No i jakby wchodzimy do takiego mieszkania i co my możemy zrobić, żeby te rozwiązania i materiały, które wybierzemy, były bardziej ekologiczne. Czyli załóżmy na początku, że nie budujemy, wiesz, domu od podstaw i tak dalej, tylko po prostu wykańczamy takie zwykłe mieszkanie.
Wykańczamy swoje wnętrze. To powiem tutaj, po pierwsze, najpierw opowiem ten przykład mieszkania od dewelopera, gdzie wchodzimy i mamy gołe ściany, gołą podłogę i możemy zrobić wszystko od zera. A drugim pewnie taką fajnym przykładem będzie, bo wielu z nas nie kupuje sobie mieszkania, wielu z nas mieszka w wynajętych mieszkaniach i też chciałoby, żeby ta przestrzeń była zdrowa, żeby jakoś z nimi korespondowała, bo ekologiczne domy i wnętrza, no to po pierwsze to nie szkodzimy planecie, ale przede wszystkim nie szkodzimy sobie, one są zdrowe dla nas i to jest teraz taka w sumie myśl dla mnie, która jest najważniejsza. Ja zdecydowanie więcej mówię o tym, że to są domy zdrowe dla nas i zdrowe dla planety. No. Okej, dobra, to jest rozległy temat. Wchodzimy w takim razie do takiego mieszkania od dewelopera. Nie wiem, może przejdę tak po pomieszczeniu. No nie, nie wiem, dobra, jak coś wymyślę. Podłogi.
Dobra, jakoś wyjdzie.
O, generalne zasady. Generalne zasady to stosowanie materiałów naturalnych, czyli na przykład w przypadku podłogi drewno, albo ceramika, albo są też podłogi żywiczne, jest dużo, dużo rodzajów. Ja nie jestem zwolenniczką paneli. No jakby nie patrzeć, to jest materiał, który jest sztuczny. Często też teraz wykorzystuje się panele pod ogrzewanie podłogowe. One wtedy jeszcze więcej emitują substancji, które są szkodliwe. Lotne związki organiczne, to jest skrót LZO i to jest taka wartość, o której powinniśmy pamiętać, jeśli wybieramy cokolwiek do naszego mieszkania. Większość producentów teraz określa na swoich produktach, na farbach, na podłogach wartość ta LZO, lotnych związków organicznych i ważne jest, żeby ona była jak najniższa. To są związki, takie no, mikropyły powiedzmy, które są bardzo szkodliwe dla naszego zdrowia w dłuższym przebywaniu. Powodują i bóle głowy, i alergie, i mogą powodować astmy i różne takie gorsze choroby. Niektórzy producenci nie pokazują na swoich produktach tej zawartości i wtedy najlepiej z takich produktów jest zrezygnować. Trzeba uważać na greenwashing, bo dużo farb na przykład nazywa się ekofarba do ścian, która z eko nie ma nic wspólnego, bo jak się potem patrzy, ona ma te związki LZO no, super wysokie. Ważnym pomieszczeniem, o które należy zadbać, jest sypialnia, bo w sypialni spędzamy no, powiedzmy 6 do 8 godzin w ciągu nocy, wdychając powietrze, które tam jest, więc warto jest zadbać o to, żeby nasze łóżko, żeby nasza pościel, żeby nasz materac, żeby ściany, które są, farba, która jest na ścianach w sypialni, żeby one były naturalne, jak najbardziej naturalne, z takich materiałów, które oddychają, zasłony też, żeby były naturalne. To jest pomieszczenie, od którego bym tak naprawdę zaczęła. Jeśli chodzi o na przykład instalacje wodne, czyli o wodę w łazience albo o wodę w kuchni, no to pewnie wielu z Was zna baterię z perlatorem wody. Co to daje? To sprawia, że strumień wody, który wypływa z kranu, wydaje się, że tej wody wypływa więcej, a wypływa jej tak naprawdę mniej. I to jest dobre i dla naszego portfela, i ogólnie dla ekologii, bo tej wody zużywamy mniej. Kolejną rzeczą żarówki. Żarówki, które oszczędzają prąd, LED-owe. To jest też inna kwestia związana ze zdrowiem, czyli barwa światła w tych żarówkach LED-owych. Niestety teraz bardzo często korzystamy z barwy zimnej. To może nie jest związane stricte z ekologią, ale z naszym samopoczuciem. Ja ostatnio bardzo dużo też interesuję się taką neuroarchitekturą, czyli która wpływa na no, nasz mózg, na działanie całego naszego organizmu, na rytmy takie okołodobowe. Więc trochę o tym powiem, bo dużo o tym czytam, uważam, że to jest ciekawe. Najzimniejszym światłem, jakie powinniśmy używać w domu, jest barwa neutralna i ona tak naprawdę jest zalecana tylko i wyłącznie do łazienki, tam gdzie robimy sobie makijaż. A w każdym innym pomieszczeniu ta barwa światła powinna być coraz cieplejsza. Jeśli przychodzimy do sypialni, powinna być najcieplejsza, praktycznie żółta. To z takich ciekawostek. Jeśli chodzi o elektronikę, no to warto jest kupować sprzęty o wysokiej klasie energetycznej, czyli A++. Każdy taki sprzęt jest oznaczony, nie wiem, na przykład pralka, czy tam zmywarka. Kurczę, to z takich ogólnych zasad. Nie wiem, jeśli miałabyś jeszcze jakieś konkretne pytania, to zaraz możemy przejść. A powiem jeszcze teraz tak na krótko o mieszkaniu wynajmowanym. Czyli załóżmy, że wchodzimy do mieszkania wynajmowanego, które jest w 100% urządzone. Nie chcemy wyrzucać tych mebli i wstawiać swoich, mamy jakiś mały budżet, chcielibyśmy coś zmienić. No to tak, najważniejsza jest ta sypialnia albo miejsce, gdzie śpimy. Warto się jemu przyjrzeć. Jeśli mamy cokolwiek kupować nowego, to właśnie tam. Choćby, jeśli no, nie chcemy wymieniać całego materaca, to choćby nakładkę na materac, poduszki i to otoczenie przy sypialni. Ważna jest zieleń, o to jest super ważne, zarówno w mieszkaniu od dewelopera, jak i w mieszkaniu wynajmowanym. To jest taka prosta rzecz, którą każdy z nas może zrobić, czyli wstawić sobie do domu kwiaty. Jak dobrać te, które oczyszczają powietrze? Klucz jest prosty, muszą mieć duże zielone liście. One mają duże zielone liście i wtedy produkują więcej tlenu. Są konkretne gatunki, takie roślin, które są polecane, można sobie łatwo wygooglować w internecie rośliny, które oczyszczają powietrze. A to jest super zmiana i czuć, że ten mikroklimat w pomieszczeniu jest dużo lepszy. No, to tak na szybko.
Czyli w zasadzie te rozwiązania, o których powiedziałaś, to one nie różnią się jakoś bardzo cenowo od, powiedzmy, tych mniej ekologicznych. No, może ewentualnie ta podłoga, nie, bo jednak panele są raczej tańsze od desek, ale to jest jedyna taka rzecz, bo czy farby, czy inne elementy, to myślę, że ta cena nie jest aż, wiesz, nie ma aż takiej dużej różnicy w cenie, czyli tak naprawdę są rozwiązania ekologiczne, które nie są drogie, bo myślę, że to też jest taki mit. Wiele osób uważa, że to, co jest ekologiczne, to musi być drogie, a wcale tak nie jest, prawda?
Tak, no tak, kurczę, w ogóle są dwa nurty, tak jak mówiłam na początku, że można urządzić mieszkanie w sposób ekologiczny, wydając fortunę przy tym i kupując wszystkie rzeczy, które mają certyfikat, które są oznaczone, eko, w ogóle wszystko świetnie. I to jest fajne, można to robić, ale to rzeczywiście jest drogie, a wcale nie musi to aż tyle pieniędzy kosztować. Mamy świetny portal OLX, na którym jest mnóstwo rzeczy, które można kupić z drugiego obiegu, które są wykonane na przykład z naturalnych, bardzo fajnych materiałów, drewniane komody, szafy, stoliki. Ja rozumiem, że ktoś może mieć obiekcje, żeby kupić używane łóżko, w ogóle nie wskazane jest spanie na materacu po kimś, ale już używana kanapa, czemu nie? A używane meble takie właśnie, które można sobie zmyć, jakieś komody, no to są świetne rozwiązania i to jest też bardzo ekologiczne, no bo w ogóle nie przyczyniamy się do produkcji nowych rzeczy, tylko korzystamy z tego, co już na rynku się znajduje. Tak.
Ja też bardzo lubię takie meble, bo nawet jeśli wiesz, to będą, nie wszystkie meble kupimy sobie z drugiej ręki, tylko wykorzystamy właśnie jakąś retro komodę albo jakieś inny właśnie mebel, no to super wygląda we wnętrzu, jest takim bardzo fajnym akcentem, bo naprawdę na OLX-ie można znaleźć takie perełki, że jak ja czasami sobie przeglądam, to aż żałuję, że mam tak mało miejsca.
No, i to są takie rzeczy z duszą, takie... No umówmy się, ja nie mam nic przeciwko IKEA, bo niektórzy architekci mają coś przeciwko IKEA. Ja nie mam, uważam, że to jest świetne rozwiązanie, pozwala wielu osobom urządzić swoje domy w piękny sposób. Zresztą IKEA teraz ma taki duży program związany z ekologią, ma też dużo rzeczy wykonanych z naturalnych materiałów, ale no, są to meble, które się potem powtarzają w różnych mieszkaniach. Co jest okej, ale to też może nie być okej. I naprawdę na tym OLX-ie to są tak świetne rzeczy. W ogóle mieszkając w Holandii i nagrywając tam serię o ekologicznych domach, oni mają tam świetne narzędzie, o którym każdemu mówię, żeby to zrobił, bo ja nie mam na to czasu. Mianowicie mają portal dedykowany budowaniu domu i urządzeniu wnętrz z materiałów z drugiego obiegu. To jest coś w stylu jak OLX, czy tam jak Allegro. I no, są generalnie działy tematyczne, albo budowanie domu, albo urządzenie wnętrz, wybiera się poszczególne, nie wiem, czy tam wykończenie podłogi, czy łazienki, czy meble, czy okna I tam są świetne rzeczy, i to nie znaczy, że to są materiały, które są używane, chociaż też, ale często na przykład, no wiesz, jesteś architektem, wiesz jak to jest, urządzasz komuś łazienkę i zostaje ci, nie wiem, 20 płytek. No i nie masz co z tym zrobić, tak naprawdę, nie możesz wrócić do sklepu. I wtedy stawiasz na taki portal, jak ktoś sobie kupuje, patrzy, wow, świetne, akurat sobie zrobię ściany w tym i ma na przykład o połowę tańsze te rzeczy. Te rzeczy nie lądują potem na wysypisku śmieci, tylko są wykorzystane, ty kupujesz coś no, w korzystniejszych cenach. Albo na przykład mam kolegę, który pracuje w Polsce, który pracuje w firmie, która wykonuje okna, stolarkę okienną, aluminiową. I oni na przykład mówią, że jak montują w jakimś biurze ścianki takie działowe, szklane, drzwi i tak dalej, i jak się jest jedna mała ryska, no to klient chce, żeby od razu coś takiego wymienić. Okej, rozumiem klienta, płaci, chce mieć idealnie, no ale z drugiej strony mamy jakieś świetne, na przykład duże, przeszklone drzwi, które tak naprawdę no, nie ma co z tym zrobić. No i wtedy można coś takiego wstawić sobie właśnie na taką stronę i kupuje się po dużo niższej cenie. Ja w ogóle nagrywałam świetny dom w Holandii, który był zrobiony no, z 90% z materiałów z recyklingu. On z zewnątrz w ogóle nie różnił się od innych domów. Miał piękną elewację wykonaną z takiego czarnego łupka. Mówił, wow, to też jest z drugiej ręki. A on mówi, że tak, że to jest łupek, który jak przyjeżdżają statki z Chin, które przewożą miliardy plastikowych rzeczy, to te statki są za lekkie, bo te rzeczy plastikowe są za lekkie i oni muszą dociążyć ten statek, żeby wiadomo, on był bardziej stabilny i oni dociążają to właśnie takim łupkiem i to jest generalnie odpad, śmieć. I on sobie z tego zrobił no, cudowną elewację za darmo tak naprawdę. Z drugiej strony domu miał całą przeszkloną ścianę właśnie jak w biurowcu. No też wyglądało to świetnie, to była ściana od południa. No i też się pytam, to jest z drugiej ręki? A on mówi, no tak, właśnie to jest taka historia, jak ja opowiedziałam, że gdzieś tam zostało w jakimś biurowcu, coś tam się trochę nie zgadzał, kolor czy coś takiego. No i on miał całą taką piękną, przeszkloną elewację, która normalnie kosztowałaby, kurczę, no dużo, bo to był dom trzypiętrowy. No i ten dom był generalnie kopalnią takich pomysłów, tylko że w ogóle podchodząc do projektowania przestrzeni w taki sposób, no to jest trochę inaczej, bo tak jak urządzamy sobie dom od dewelopera, musimy się zmieścić w jakichś ramach, na przykład, no nie wiem, kuchnia ma jakieś wymiary, a tak jak on budował dom od zera, to on najpierw kolekcjonował rzeczy, na których mu najbardziej zależało, miał jakąś taką piękną biblioteczkę na całą ścianę drewnianą i potem do tego dostosowywał projekt domu. Ale można też to zrobić inaczej, no można mieszkanie od dewelopera też urządzić w taki sposób, no bo dużo tych rzeczy jest teraz, ma wymiary modułowe, więc to wszystko jest dostosowane tak, żeby do siebie pasowało.
No właśnie, faktycznie taki portal to myślę, że bardzo wiele by ułatwił, bo też rozumiem osoby, które urządzają mieszkanie i wiesz, nie mają czasu, żeby tutaj gdzieś szperać, tu coś oglądać i szukać tego, co im się tak naprawdę podoba i co mogliby właśnie z tej drugiej ręki wykorzystać. A gdyby był taki portal, to myślę, że to byłoby dużo łatwiejsze zadanie. Także bierzcie
No
za to.
właśnie. No, tak też sobie na przykład myślę, że, no nie wiem, na przykład chcesz urządzić kuchnię i nie wiem, wiesz, że potrzebujesz szafek na szerokość 120 cm i wpisujesz sobie w taki portal, jakie masz wymagania i wychodzą ci te wszystkie sprzęty. Jest w ogóle fajny sklep, kurczę, jak on się nazywa, teraz mi nazwa wyleciała. To jest
To
sklep,
podlinkujemy w opisie. Po tym
podlinkujemy,
gdzieś też
no.
podlinkujemy.
Wyślę, to jest sklep, który jest w Warszawie, ale oni też działają online i oni sprzedają właśnie rzeczy, architekturę do urządzania wnętrz z drugiego obiegu. Nie mają tego jeszcze bardzo dużo, ale coś takiego działa i w Warszawie jest też stacjonarny sklep, do którego można pójść. Może mi się za chwilę przypomni nazwa.
Jasne, to najwyżej powiesz, a jak nie, to podlinkujemy w opisie. Pomyślałam sobie o jeszcze jednej takiej sytuacji. Że mamy sobie mieszkanie, w którym mieszkamy już na przykład kilkanaście lat, albo kupiliśmy mieszkanie po kimś, no i ten wystrój, no nie do końca nam się podoba, ale może jeszcze mogłoby to trochę wytrzymać, bo w sumie nie jest aż takie zniszczone, ale źle się czujemy, bo nie wiem, kolory nam nie odpowiadają, albo no po prostu znudził nam się już ten wystrój, to powiedz mi, co w takiej sytuacji zrobić, co ty byś radziła, bo ja ze swojej strony mogę powiedzieć, że faktycznie mieszkanie w jakimś takim wnętrzu, który no nie do końca nam się podoba, no to też nie o to chodzi, nie? Ale z drugiej strony wyrzucać wszystko, wyrzucać dobre meble i kupować nowe, no to też mija się z celem, więc co ty byś w takiej sytuacji doradziła?
No jasne, wyrzucanie wszystkiego z domu i wstawianie zupełnie nowych rzeczy, no to mija się z ekologią, jest drogie, a są sposoby na fajną zmianę metamorfozy przestrzeni, wykorzystując tak naprawdę to, co mamy. Ja w ogóle uwielbiam projekty DIY i często zmieniam coś, przemalowuję jakiś mebel, coś tam zmieniam, jakieś takie małe rzeczy, no bo tak, no wnętrze, w którym spędzamy tyle czasu, to naprawdę jest ważne, żeby ono nam odpowiadało, żebyśmy się tam dobrze czuli, żebyśmy tam odpoczywali. Także tak, u mnie tak, najpierw trzeba spojrzeć obiektywnie na to miejsce, bo czasem wystarczy, może to głupio zabrzmi, ale po prostu posprzątać. Nie chodzi mi, że wiadomo, że gdzieś tam leżą śmieci na podłodze, tylko po prostu spojrzeć, bo my z czasem zawalamy te swoje przestrzenie, dostawiamy tu figurkę, tu to, głupio to wyrzucić, no bo dostaliśmy od cioci, od babci, od kogoś tam, a tak naprawdę to wszystko wpływa na nas, my to widzimy, nasze oczy nie odpoczywają, więc pierwsza taka rzecz to oczyścić trochę przestrzeń. Nie trzeba wszystkiego od razu wyrzucać, bo no można rzeczy posprzedawać albo gdzieś tam popakować, jak są dla nas ważne i sobie raz na czas otwierać takie magiczne pudełko. Tak jak mówię, ja uwielbiam przemalowywać meble. Mebel w zasadzie każdy można w jakiś tam sposób przemalować. Często zdarza się tak, na przykład w polskich wnętrzach, tak jak na przykład do mnie się też zgłaszają klienci, że to wnętrze tak ma ciemne drewno albo takie dziwne drewno, takie rudo jakieś i ściany są wielobarwne, bo taka była moda gdzieś tam 15 lat temu. No to z takim wnętrzem najłatwiej jest po prostu te ściany rozjaśnić. Nie mówię, że przemalować wszystkie na biało, bo nie wszyscy dobrze się czują w bieli, ale wybieramy kolory z palety, z górnej części tej palety, te takie rozjaśnione, bo one i tak w naszym wnętrzu będą wyglądały ciemniej niż na wzorniku zawsze. Druga rzecz, przemalować meble można. Trzeba je, no zależy jaki to jest mebel, niektóre, które mają bardzo dużo detali, no może być ciężko to zrobić w ładny sposób, ale wydaje mi się, że wszystko jest możliwe. Można zmienić po prostu uchwyty, które są w meblach, dodać jakieś fajne, jakieś oryginalne. Druga rzecz to są tkaniny. Czyli na przykład starą kanapę, która no na przykład, bo z kanapy nie przemalujemy, tak? Kanapę można przykryć jakąś fajną narzutą, dodać świetne poduszki, dodać dywan. Z takich lekkich rzeczy do wymiany na przykład można wymienić lampy, bo lampy, no tak jak sobie wyobrażam takie klasyczne polskie mieszkanie sprzed 15-20 lat, no to te lampy no nie są jakieś piękne. Rozumiem, że taki był wtedy styl, ale to jest połączenie jakiejś metaloplastyki z plastikiem. Więc no okej, no na przykład lampy można wymienić. Można wstawić sobie wielką lampę, która ma lekko ażurowy abażur. Ona wtedy wieczorem, jak włączymy światło, rzuca fajne cienie na ścianę i to pomieszczenie nabiera takiego no innego, fajnego, ciepłego charakteru.
Jeszcze nawiązując do tego malowania mebli, no to teraz jest naprawdę tyle różnych farb. Producenci wychodzą naprzeciw właśnie temu, żeby te meble odnawiać. Ja powiem taką ciekawostkę, że mam nawet artykuł na blogu o tym, o malowaniu mebli kuchennych i ciekawe jest to, że on jest w ogóle najlepiej wypozycjonowany. Tak? Najwięcej osób na niego wchodzi w ogóle z wszystkich moich artykułów, także widać, że jest jakiś tam trend i że faktycznie ludzie, no myślę, że większość z nich chce po prostu zaoszczędzić, ale jakby jest to o tyle fajne, że przyczynia się to też dla środowiska, nie? Więc jakby tak, tutaj są takie dwie zalety.
Jasne, a to jest też fajna opcja w mieszkaniach wynajmowanych, bo ja mam, moja przyjaciółka mieszka w wynajmowanym mieszkaniu, w którym kuchnia była no, brzydka, właśnie takie plastikowe drewno sprzed 20 lat w kuchni. No i wiadomo, nie chciała inwestować w nową kuchnię w wynajmowanym mieszkaniu i właścicielka mieszkania zgodziła się na przemalowanie całej kuchni na biało i wymienienie tych uchwytów, więc no to jest fajny taki pomysł w wynajmowanych mieszkaniach. Ja kiedyś w innym wynajmowanym mieszkaniu też przemalowałam dwie szafy. Właścicielka, nie wiem jakim cudem, ale się zgodziła, bo ona miała tam takie meble. No może nie antyki, ale takie no, zbliżone już do antyków, ale jakoś udało mi się ją na szczęście namówić. Także no naprawdę dużo możemy zrobić samodzielnie. Ja też podam inny taki przykład domu, który nagrywałam w Urugwaju. W ogóle Urugwaj, ja mieszkałam w Urugwaju przez 2 miesiące. Wtedy zaczęła się pandemia. Miałam tam jeszcze zostać dłużej, ale niestety musiałam na szybko wracać do Polski. W każdym razie Urugwaj, domy ekologiczne w Urugwaju to jest w ogóle zupełnie inna historia niż w Holandii. Tam mnóstwo domów oni wybudują własnoręcznie i nagrywałam dom wybudowany przez takie małżeństwo. Właśnie wszystko tam było zrobione własnoręcznie i z 80% rzeczy było z drugiego obiegu. Było w tym, to był nieduży dom, znaczy, no nieduży, powiedzmy, tam miał 70 metrów. Miał kilkanaście okien i każde okno było inne, tak totalnie inne. Jedno było jakieś podłużne, drewniane, białe, drugie jakieś takie. Ja się pytam, skąd mieliście taką wielką witrynę, która prowadziła na balkonik. Ja się pytam, skąd oni mają takie piękne okna. I właśnie oni mówią, że to są okna z drugiego obiegu. I tam prawie wszystko było z drugiego obiegu. Ściany były wyłożone europaletą. Europalety, no to już tutaj w Polsce chyba wszyscy znają, robi się meble z europalet. To jest dosyć znane. Może nawet czasem oklepane, chociaż ja wciąż lubię, ale oni właśnie te europalety wykorzystali w zupełnie inny sposób. No, obłożenie ścian, zrobienie takiej jakby, no, boazerii, powiedzmy. Tam akurat była zostawiona w kolorze naturalnym, ale to można sobie też pomalować, na przykład na biało albo jakiś inny fajny kolor. No i w tym domu, o, na przykład z ciekawych rozwiązań, mieli zrobiony prysznic walk-in, ale szyba tego prysznica, to były stare drzwi od biurowca, miały tylko taką dziureczkę po klamce zostawione i potem była taka szyba. Ja się pytam, o, fajnie, to musiało być drogie. Mówi, nie, to też jest tam z drugiej ręki, w ogóle jakiś nieużytek. No po prostu tam to była kopalnia świetnych pomysłów. No w ogóle ta kobieta, właścicielka tego domu, ona skończyła jakiś kierunek artystyczny na ESP, bo tam były świetnie podobierane kolory w tym domu. Ja ona właśnie mówiła, że nie tak długo myślała, czy taki, czy taki, czy taki, ale naprawdę to widać. Ten dom, no jest tam się w ogóle cudownie czułam w tym domu. Świetny był. O, na przykład tam był taki fajny patent, niedrogi. Mieli świetną gałąź, taką gałąź, jak wypływają czasem z morza, wiesz, takie opłukane wodą w takim dziwnym kształcie. I ta gałąź była powieszona na ścianie i podświetlona taką małą lampką. I oni wieczorem, jak tą lampkę włączali, to się robiła taka wielka rzeźba z tego cienia, taki malunek na suficie. To był bardzo fajny też taki patent, prosty do zrobienia.
W ogóle takie wszystkie DIY to bardzo często są naprawdę proste, można wykorzystać niewiele rzeczy i dają one fajny efekt. Ja na przykład bardzo lubię takie naturalne dekoracje świąteczne na Boże Narodzenie, nie? Jakby to wygląda tak świetnie, a wystarczy naprawdę jakaś gałązka, lampki i tak
Tak,
naprawdę mamy
krzyżka,
taki
złoty
ekstra
spray.
efekt. No,
Tak.
dokładnie, tak. Tak samo z jesiennymi dekoracjami, to też myślę, że te naturalne są po prostu najlepsze. No i tak naprawdę są za darmo. Wystarczy iść do lasu i pozbierać jakieś żołędzie, szyszki czy liście, i naprawdę można coś fajnego z tego stworzyć.
Dokładnie, i to jest świetny pomysł na metamorfozę domu, taką tematyczną.
Tak, dokładnie, ze względu nawet na porę roku, nie? Żeby sobie tak
Jasne.
trochę natury wpuścić do wnętrza. Jak już zaczęłaś o tych podróżach, to ja cię chętnie zapytam o to, czy nie bałaś się rzucić pracy na etacie i zająć się swoimi projektami, nie wiem, podróżować, kręcić filmy? No powiedz coś o tym, bo mnie to zawsze bardzo interesuje, więc chętnie
No
poznam twoją
jasne,
historię.
strasznie się bałam. Nawet wczoraj wspominaliśmy z mężem, to było 2,5 roku temu, jak wyjechaliśmy do Tajlandii. I pamiętam, wtedy mieszkaliśmy w wynajmowanym mieszkaniu, już mieliśmy wszystkie rzeczy spakowane, w pudła wywiezione. I spaliśmy ostatnią noc w tym mieszkaniu. Nawet nie mieliśmy już kołdry, tylko pod jakimś takim mikrokocykiem spaliśmy w tym naszym, na tej kanapie. Pamiętam, że tak się baliśmy wieczorem. Następnego dnia mieliśmy wylot. Tak się baliśmy, mówiliśmy, Boże, po co my to robimy? To w sumie nie jest tak źle w tym mieszkaniu. To była zima pod tym jednym kocykiem, my to zmarznięcie. To nie jest tak źle. W sumie po co wyjeżdżać? Może zrezygnujemy? I to także na serio myśleliśmy, że może zrezygnujemy. I właśnie wczoraj wspominaliśmy tę sytuację. Także no, mega się baliśmy.
Ja ci się tylko
Po
wtrącę,
pierwsze,
przepraszam
no.
bardzo. Powiedz mi tylko, czy to była spontaniczna decyzja, czy jakby przygotowaliście się do tej decyzji przez jakiś dłuższy czas?
Wiesz co, rozmawialiśmy długo, że chcielibyśmy coś zrobić, gdzieś wyjechać. Rozmawialiśmy, tak sobie rozmawialiśmy, ale nic z tego nie wynikało jakiegoś takiego głębszego. I była, chcieliśmy zmienić mieszkanie w Warszawie, bo nam się nie podobało już to, w którym mieszkaliśmy. I znaleźliśmy mieszkanie i wysłali nam właściciele mieszkania umowę notarialną na wynajem. A myślę tak, Boże, to jest taka wiążąca umowa, to znaczy, że musimy tu przez rok mieszkać. I wtedy myśmy tak, nie, my tego nie chcemy. I więc to było z jednej strony niespontaniczne, bo chcieliśmy wyjechać, ale z drugiej strony, no tak jak ci mówię, no chcieliśmy się przeprowadzić do nowego mieszkania, czyli być w tej Warszawie. I wtedy dosłownie no, kilka dni mój mąż wyszukał bilety i miesiąc później byliśmy w Tajlandii, więc pod tym kątem to było dosyć spontaniczne. No, tak. Od tamtego czasu dużo się zmieniło. Czekaj, bo coś mnie pytałaś, jakoś straciłam wątek.
Przerwałam ci, ale czy się nie bałaś?
A, czy się nie bałam?
Chyba o tym zaczęłaś mówić.
Tak, tak, no więc tak jak mówiłam, no baliśmy się i też pamiętam, jak wylądowaliśmy w Bangkoku i to pierwsze nas szliśmy po tym mieście, tacy w ogóle nie wiedzieliśmy, co się dzieje, skonsternowani. O kurczę, no a no też wydawanie całych oszczędności życiowych na ten wyjazd, no wtedy nam się wydawało świetnym pomysłem, ale potem jak wróciliśmy do Polski, to wcale nie było takim świetnym pomysłem, bo musieliśmy się na jakiś czas sprowadzić do mojej mamy, bo nie było nas stać, żeby jeszcze wynajmować mieszkanie i jeszcze żyć. Tym bardziej, że będąc w Tajlandii, wymyśliliśmy, że za kilka miesięcy jedziemy w podróż taką po Europie śladem ekologicznej architektury, więc no, musieliśmy na to odłożyć pieniądze. Ja wtedy pracowałam jako architekt, prowadziłam jakieś tam swoje projekty w ciągu dnia. Nocami rozwijałam Savagaya, tworzyłam stronę internetową, nagrywałam pierwsze filmy, robiłam posty, wypadło mi wtedy pół włosów ze stresu naprawdę, więc no to był mega intensywny okres, który świetnie wspominam ostatecznie, ale no tak no wtedy żyjąc u mojej mamy, moja mama jest świetna i bardzo się cieszę, że mogliśmy z nią spędzić dużo czasu, ale no to było ciężkie, to był taki wymagający okres, więc bałam się, ale warto, w sumie warto było zaryzykować, no jasne.
I pojechaliście w tą podróż po Europie?
Tak, pojechaliśmy. Tak, pojechaliśmy. Większą część tej podróży ostatecznie spędziliśmy w Holandii, jako że ja w tej Holandii wcześniej mieszkałam, pracowałam, znałam tam też wielu architektów, znałam biuro architektoniczne, to ostatecznie tam nagrywaliśmy serię filmów przez półtora miesiąca. Niestety część z tych filmów wciąż jeszcze nie jest publikowana, bo po prostu nie mam czasu tego wszystkiego robić, więc opublikowałam połowę, a druga połowa czeka na wyedytowanie przeze mnie kiedyś. Ale no i w sumie będąc w Holandii, wiedzieliśmy, że za chwilę znowu gdzieś będziemy wyjeżdżać. W zasadzie od wyjazdu do Tajlandii przez kolejne dwa lata byliśmy cały czas w takim przemieszczaniu się. 3 miesiące tu, 3 miesiące tu, 3 miesiące tu, aż przyszedł COVID i wtedy nas, no niestety od czasu COVID-a jesteśmy, znaczy stety, niestety no jesteśmy cały czas w Polsce, ale planujemy jakieś kolejne wyprawy niedługo.
A powiedz jeszcze, jaki dom, który dom, który widziałaś, cię najbardziej zachwycił i dlaczego akurat ten dom? Może mogłabyś w nim zamieszkać?
Tak, tak, zdecydowanie. Najbardziej zachwycił mnie dom. To jest jedyny dom, nagranie z Urugwaju, które opublikowałam, bo zaczęłam od tego po prostu mojego ulubionego domu. To jest dom w Urugwaju na plaży, w którym mieszkają surferzy. Dom w ogóle nazywa się Follow Nature, czyli podążaj za naturą. Z jednej strony ma kosmiczne rozwiązania, a z drugiej strony nie ma żadnych zaawansowanych technologii, bo po prostu tam genialny architekt projektował ten dom. Powiem od początku w ogóle, jak trafiłam do tego domu. Znalazłam go na stronie typu ArchDaily, ale jakiś inny, nie pamiętam jaki, ale taki właśnie, gdzie się pokazuje świetne domy i patrzę, że Boże, ten dom jest w tym miejscu, gdzie akurat teraz jesteśmy, w tej miejscowości. No i mąż mówi, no musisz się skontaktować z architektem i go nagrać. Ja mówię, no co ty, przecież nikt nie wpuści do takiego domu, no gdzież, to jest jakiś ekskluzywny dom, w ogóle jakiś architekt, który był nagradzany, ja nie ma takiej opcji. A potem mi się, dobra, spróbuję. I pamiętam, jak wybrałam numer do architekta, znalazłam go w internecie, wybrałam numer do architekta i tak się stresowałam. Dzwoniłam z mojego urugwajskiego telefonu, on odebrał, I mi się dosłownie po minucie skończyły kredyty na telefonie. Mówię, proszę, jaki wstyd. Nie mogłam do niego odzwonić. Musiałam iść dokupić kredyty do telefonu, znowu do niego zadzwonić. No i ostatecznie udało mi się umówić z nim na spotkanie. On też mieszkał w tym mieście, gdzie ten dom powstał. On też jest surferem, ten architekt. No i dużo mi opowiadał o tym domu. I ostatecznie umówił mnie z właścicielami. No i rozmawiałam z właścicielką przez WhatsApp, powiedziała, że ma tylko godzinę, tak Jezu, pewnie nie chce, żebym przychodziła, szłam tam taka zestresowana do tego domu, Boże, będę przeszkadzała ludziom na wakacjach, to był jeden z ostatnich w ogóle weekendów wakacyjnych w Urugwaju, bez sensu. No ale przyszłam tam, właścicielka okazała się mega miła, mieszkała tam właśnie ze swoją rodziną, bo miała czwórkę dzieci, tak, czwórkę dzieci i męża. No i ten dom był genialny, po prostu genialny, cały wykonany z drewna, takiego lokalnego. Nie chcę spoilerować, najpierw będzie, jak po prostu sobie ten film obejrzycie, ale bo tam ja o wszystkim mówię, co mi się w tym domu podoba, ale kurczę, idealna gra taka ze światłem, ażurowe elewacje, zaprojektowany tak, że zimą wpada powietrze, wpada słońce do środka domu i ogrzewa, a latem to słońce zatrzymywało się na takiej ażurowej pergoli i tylko troszeczkę wpadało słońce, żeby nie przegrzewać wnętrz. Na tyłu domu było patio, na które w ogóle nie wiał wiatr, bo w Urugwaju jest taki problem z wiatrem, że ciężko jest mieć taras z strony plaży, bo ten dom był na brzegu, na plaży, na brzegiem oceanu, ale ciężko jest mieć taki główny taras od strony plaży, bo tam strasznie wieje, więc wszyscy mają swoje tarasy od strony jakby wewnętrznej patio, ale ten dom był tak zaprojektowany, że z tego tarasu też było widać ten ocean, był otoczony zielenią, no genialny, naprawdę genialny dom i genialna myśl, bo architekt cały czas inspirował się naturą, tym jak natura tworzy miejsce. W ogóle ten dom, jak się patrzy na niego z plaży, on się zupełnie wtapia w krajobraz, jest praktycznie niewidoczny, no jest genialny, uwielbiam ten dom i on z jednej strony jest domem mega ekskluzywnym, a z drugiej strony na przykład ma zrobiony obudowę kominka, która jest zrobiona z desek z rusztowania, takich wiecie, które są zazwyczaj brudne i pochlapane farbą, więc no, tam było dużo takich pomysłów, gdzie no taki, nie wiem, ekskluzywne wnętrze łączyło się no, z takim czymś zupełnie, co ktoś mógłby wyrzucić na śmietnik. Świetny dom, cudowny. Tam mogłabym zamieszkać 100%.
Ja widziałam właśnie ten film i chyba jest to mój ulubiony film na Twoim kanale. Faktycznie ten dom wygląda świetnie. Oczywiście zostawię link do tego filmu w opisie. A powiedz mi teraz na zakończenie, czy masz jakieś swoje marzenia związane z kolejnymi podróżami, właśnie związanymi też z ekologiczną architekturą? Może jakiś cykl filmów, które chciałabyś jeszcze nagrać? Gdzie Cię najbardziej ciągnie teraz?
O, gdzie mnie nie ciągnie. Tak, na pewno plan mam taki, żeby opublikować te rzeczy, które już mam nagrane, bo ja w Urugwaju nagrałam 12 tomów i tylko jeden został opublikowany, a 11 stoi w tak zwanej poczekalni, ale po prostu przez ostatni rok byłam w ciąży i wychowuję małego człowieczka, więc nie było aż tyle czasu, żeby się tym zająć, ale no już teraz od jakiegoś czasu wróciłam do pracy, także mam nadzieję, że te filmy będą po kolei wychodziły z jakąś taką większą regularnością. Jest w zasadzie w każdym miejscu, mam wrażenie, na świecie są domy, które są ekologiczne, bo dla mnie dom ekologiczny to znaczy tak bardzo dużo. Ja uwielbiam używać słowa dom ekologiczny, bo to znaczy wszystko i nic. Bo ja jestem zwolenniczką tego, żeby zrobić cokolwiek, co sprawi, że ten dom będzie bardziej zdrowy. Nie trzeba mieć wszystkiego idealnie, tak jak z jedzeniem zdrowej żywności. Nie trzeba nagle teraz, wiecie, jest wszystkiego z własnego ogródka, tylko te drobne zmiany, drobne kroki są dobre. Ja też to pokazuję w swoich filmach na kanale. Ja pokazuję różne domy i takie jak tutaj rozmawiałyśmy, które są wykonane z rzeczy, z materiałów z recyklingu i takie super nowoczesne. Także generalnie chciałabym dalej kontynuować i pokazywać to, że każdy może mieszkać w takim domu w dowolnym przedziale cenowym. Ale też będę się teraz koncentrowała na tym, jak my czujemy się w domach, czyli ten związek z neuroarchitekturą, o tym, jak to wpływa na nasze zdrowie, jak przestrzenie, właśnie, w których mieszkamy, wpływają, jak światło, jak materiały. Więc to jest taki temat, który mnie teraz bardzo interesuje, więc teraz treści u mnie będą związane z ekologią i z naszym samopoczuciem. A ciągnie mnie bardzo do Hiszpanii, więc jest bardzo możliwe, że kolejna seria powstanie w Hiszpanii. Tak bym chciała. Nie wiem, czy to będzie ląd, czy to będą wyspy, to się jeszcze okaże, ale to jest kierunek, o którym najbardziej myślę, tak myślę.
Super, super, to czekam na filmy. A jeszcze nawiązując do tego, co powiedziałaś o tym samopoczuciu i o wpływie właśnie otoczenia na samopoczucie, to chętnie poznam Twoje źródła informacji, bo ja ostatnio też się bardzo tym interesuję i tylko szukam, szperam. I no, ale tak w sumie niezbyt dużo udało mi się znaleźć, także chętnie później
Fajnie, to
poznam
się z
Twoje
Tobą
rekomendacje.
podzielę się, to będziemy o tym rozmawiały, bo nie mam kompana do rozmów na ten temat, więc idealnie, ale wszystkim mogę polecić książkę, którą teraz czytam w Pogoni za słońcem. Jest genialna, to jest książka o rytmie okołodobowym. Jest tam dużo o architekturze, o świetle, o tym, jak na nas wpływa. Jest genialna, ja ją mam na telefonie nawet, bo czytam ją gdziekolwiek tylko mogę. Nawet jak sobie kawę robię, to czytam, co tam jest napisane. Także to jest świetna książka i to może być taki wstęp i ktoś może po prostu sobie zobaczyć, czy ten temat go zainteresuje, czy nie.
Super, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Życzę Ci dużo wspaniałych podróży, bardzo dużo wyświetleń filmów, bo naprawdę są ekstra i fajnie, gdyby poszły dalej w świat, także na pewno je podlinkuję. No i wszystkiego dobrego.
Dziękuję bardzo, dziękuję za zaproszenie i też, żeby nam się dobrze żyło w naszych przestrzeniach. Tego nam wszystkim życzę.
Cześć, dzięki.
Cześć.
Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tego odcinka podcastu. Ja może jeszcze na koniec podsumuję trochę tę rozmowę, bo chciałabym, żeby wybrzmiało to, że powinniśmy robić rzeczy, na które jesteśmy w danej chwili gotowi i na które możemy sobie pozwolić, zarówno pod względem czasowym, jak i finansowym. Bo żadne popadanie w skrajności nie jest dobre, jeśli nie jest zgodne z nami i z naszym stylem życia i sytuacją życiową, którą mamy w obecnej chwili. Myślę, że Natalia zdradziła sporo różnych fajnych trików, które sprawią, że wasze mieszkanie i wnętrze, w którym przebywacie, stanie się zdrowsze i bardziej przyjazne środowisku. Myślę, że jest to o tyle ważne, że właśnie te dwie rzeczy się ze sobą łączą. Więc warto zwracać uwagę właśnie na takie codzienne wybory i zastanowić się nad tym, czy na przykład potrzebujemy kolejnej dekoracji, albo czy naprawdę te meble, które mamy, są do wymiany, czy może możemy je w jakiś sposób odnowić lub oddać na OLX-ie lub sprzedać i w zamian za to ewentualnie kupić sobie nowe lub z drugiej ręki, tak jak nam się podobają w obecnej chwili. Kolejną rzeczą są właśnie te kolory ścian, bo Natalia też o tym powiedziała, ale myślę, że to jest tak istotne i tak bardzo wpływa na odbiór wnętrza, że szkoda byłoby z tego nie skorzystać, więc jeśli źle czujecie się w swoim wnętrzu, to zwróćcie uwagę, jaki kolor ścian macie i czy coś z tym możecie zrobić. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Ja nagrywając go, chciałam się trochę przyczynić do propagowania właśnie takiego ekologicznego podejścia. I fajnie, że Natalia powiedziała o tych wszystkich świetnych domach, bo naprawdę bardzo fajnie się te filmy ogląda i można wyłapać całkiem sporo niedrogich rozwiązań, które można przenieść do własnych wnętrz. Ale dla mnie najważniejsze jest to, żeby rozsądnie robić zakupy, żeby nie wyrzucać dobrych rzeczy, tylko właśnie albo je oddać, albo odnowić. No, także moi drodzy, balans jest najważniejszy, jak we wszystkich dziedzinach życia. Na koniec chciałam Was jeszcze zaprosić na mojego Instagrama, gdzie znajdziecie zdjęcie dotyczące właśnie tego podcastu i pod nim możecie się wypowiedzieć, co Wy uważacie na ten temat i jak Wy podchodzicie do ekologii we wnętrzach. Zapraszam Was też na moje pozostałe media społecznościowe, także na mojego bloga. We wszystkich tych miejscach znajdziecie mnie pod nazwą Archistacja. I jeszcze jedna rzecz, bo zawsze zapominam o tym powiedzieć. Jeśli podobał Wam się ten odcinek, to możecie go ocenić w aplikacji podcastowej, zasubskrybować, lub polecić komuś znajomemu, udostępnić na Instagramie czy w jakiś tam inny sposób. Także z góry Wam bardzo dziękuję. I zapraszam na kolejny odcinek, który ukaże się za tydzień w poniedziałek.